Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Już poprzednio rozważaliśmy słowa tego błogosławieństwa. Dzisiaj zastanówmy się jeszcze przez chwilę, o jakiej postawie mówił tu Jezus. Błogosławieni miłosierni. Postawa okazywania miłosierdzia ułatwia przebaczanie i okazywanie wyrozumiałości. Jest pewna zasada, o której często zapominamy. To, że dana osoba postępuje tak, a nie inaczej, ma zawsze jakąś przyczynę. Jeśli rozumuje błędnie, to może przyczyną są jakieś przeżycia, obciążenia z przeszłości, nadające taki, a nie inny kierunek myślenia tej osoby. Jeśli ktoś się irytuje, jest nieuprzejmy, to może coś go nęka albo boli. Prawdę mówi francuskie przysłowie: zrozumieć, to znaczy wszystko przebaczyć. Nigdy jednak nie zrozumiemy danej sprawy, jeśli nie będziemy się świadomie starać wniknąć w umysł i serce danego człowieka. Pomyślmy, czy tego właśnie nie uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie? Przecież Bóg dosłownie znalazł się w skórze człowieka, stał się człowiekiem. Przyszedł spojrzeć na sprawy ludzi oczyma, odczuwać ludzkim sercem, myśleć ludzkim umysłem. Tak, Bóg wie, jak wygląda życie, ponieważ przeżył je cieleśnie. Bóg przyszedł do ludzi nie jako ktoś niedostępny, obojętny, majestatyczny, ale jako człowiek. Najwyższy wyraz miłosierdzia to zjawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. Tylko ten, kto okazuje tego rodzaju miłosierdzie, miłosierdzia dostąpi. Jest życiową prawdą, że własne odbicie dostrzegamy w innych. Jeśli zachowamy względem nich dystans, obojętność, to i oni będą od nas stronić i przestaną się nami interesować. Jeśli odczują, że troszczymy się o nich, to i oni zareagują na nasze zainteresowanie. Przekład błogosławieństwa, piątego z kolei, może więc brzmieć następująco. O, jakże szczęśliwy jest człowiek, który wczuwa się w położenie innych do tego stopnia, że patrzy ich oczami, myśli ich umysłem, odczuwa ich sercem. Kto bowiem tak czyni, przekona się, że inni będą tak czynić względem Niego. I pozna, że tak właśnie postąpił Bóg w Jezusie Chrystusie. W 8 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Treść tego błogosławieństwa wymaga zastanowienia i pewnego rodzaju przeegzaminowania siebie samego. Greckie słowo, które znajdujemy tu w tekście oryginalnym Nowego Testamentu, oznacza czysty. Jest to słowo kataros. Ma ono różne zastosowania, z których każde mogłoby coś wyjaśnić nam, dodać do znaczenia tego błogosławieństwa w chrześcijańskim życiu. Pierwotnie słowo kataros znaczyło czysty, na przykład gdy ktoś chciał powiedzieć, że oczyszczono zabrudzone ubranie. Słowa tego używano także dla określenia czynności polegającej na przewiewaniu i przesiewaniu, oczyszczaniu zboża z zanieczyszczeń, z plew. Używano tego słowa, gdy mówiono, że armia została oczyszczona ze wszystkich ludzi niezdatnych, tchórzliwych, niezdyscyplinowanych. Także stała się siłą złożoną wyłącznie z wojowników najwyższej klasy. Słowo kataros spotykamy też często w towarzystwie nieco innego greckiego przymiotnika – akeratos. Wyrazu tego używano na przykład, gdy ktoś chciał powiedzieć, że mleko lub wino nie zostało rozcieńczone wodą albo że metal nie ma żadnych zanieczyszczeń. Tak więc podstawowe znaczenie słowa kataros to bez domieszki, niesfałszowany, czysty. Błogosławieństwo można więc przetłumaczyć następująco. Błogosławiony człowiek, w którego motywach postępowania nie dostrzega się żadnej ubocznej domieszki, ukrytych zamiarów. On będzie oglądał Boga. Bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy nawet najszlachetniejsze postępki spełniali absolutnie bez ubocznych motywów. Jeśli na przykład jesteśmy życzliwie i dobrowolnie zaangażowani w jakąś dobrą sprawę, to może w głębi serca pielęgnujemy pragnienie, żeby uwidoczniły się nasze zalety, żeby spotkały nas pochwały, wdzięczność i uznanie. Nawet jeśli podejmiemy jakąś sprawę, która wymaga poświęcenia, to może podświadomie liczymy jednak na to, że ludzie przekonają się o naszym bohaterstwie i o naszych innych cnotach. A więc, jeśli zastanowimy się głębiej, dojdziemy do wniosku, że Jezusowi chodzi głównie o czystość naszych motywów, o naszą bezinteresowność, naszą niewinność. I to głównie miał na myśli Jezus, mówiąc, jak czytamy zgodnie z nowym przekładem, szczęśliwi, którzy są czystego serca, gdyż oni ujrzą Boga. Bardzo trudno jest o całkowitą czystość motywów, czystość serca. Na przykład nawet najbardziej szczery kaznodzieja nie jest całkowicie wolny od chęci wygłoszenia dobrego kazania, aby zaspokoić własne ambicje, aby uzyskać uznanie słuchaczy. Kiedyś ktoś powiedział Bunianowi, wielkiemu kaznodziei, że wygłosił wspaniałe kazanie. Bunian odpowiedział ze smutkiem: już mi to powiedział diabeł, gdy schodziłem ze stopni kazalnicy. Błogosławieństwo, które wypowiada Jezus, wymaga, abyśmy dokładnie przeegzaminowali sami siebie. Zapytajmy, czy daną usługę wykonujemy z chęci usługiwania, czy dla zapłaty? Czy nasza służba jest bezinteresowna? Czy może na pierwszy plan wysuwają się motywy ambicjonalne? Czy daną pracę wykonujemy dla Chrystusa, czy dla umocnienia własnego prestiżu? Czy idziemy do kościoła po to, by się spotkać z Bogiem? Czy po to, by spełnić obowiązek zasługujący na uznanie innych? Czy nasza modlitwa i czytanie Biblii ma na celu szczere zbliżenie się do Boga? Czy może motywem jest miłe uczucie wyższości wypływające ze spełnienia czegoś ponad przeciętną pobożność? Czy nasza religijność wypływa wyłącznie z potrzeby Boga? A może lubimy uważać siebie za pobożnych? Przeegzaminowanie własnych motywów może być przedsięwzięciem bardzo trudnym i upokarzającym. Mało jest bowiem rzeczy, nawet najszlachetniejszych, które wykonujemy całkowicie bez ubocznych motywów. Jezus powiedział, że tylko ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Życie potwierdza fakt, że dostrzegamy tylko to, co możemy zobaczyć. Ta prawda odnosi się nie tylko do rzeczy fizycznych. Sprawdza się również w każdej innej dziedzinie. Zwykły człowiek, spoglądając na niebo pełne gwiazd, widzi tylko mnóstwo świateł. Widzi tylko to, co jest w stanie zobaczyć. Ale astronom, patrząc na to samo niebo, wymieni nazwy gwiazd i planet, będzie mówił o nich jak o dobrych znajomych. Patrząc na to samo niebo, nawigator będzie prowadził swój statek w pożądanym kierunku po bezdrożach mórz. Zwykły człowiek, idąc drogą, spogląda na krzewy przydrożne i nie dostrzega niczego osobliwego, ale doświadczony botanik dostrzeże o wiele więcej. Nazwie każdą roślinę po imieniu, będzie wiedział, do czego ona może służyć. Może zobaczyć coś niezwykle cennego, coś rzadkiego. Ma bowiem wzrok wyćwiczony. W sali wypełnionej starymi obrazami może znaleźć się dwóch ludzi. Jeden, nieprzygotowany, niewyćwiczony, uzna obrazy starych mistrzów za bezwartościową bazgraninę, podczas gdy drugi, doświadczony krytyk sztuki, może wśród nich odkryć obrazy o wielkiej wartości. Tak, są ludzie posiadający brudne serca. w każdej sytuacji dostrzegał materiał do sprośnych żartów i boleśnych kpin. Potwierdza się prawda, w każdej dziedzinie życia widzimy tylko to, co jesteśmy zdolni zobaczyć. Jezus mówi więc, że tylko ludzie czystego serca oglądać mogą Boga. Weźmy to jako przestrogę i pamiętajmy, że dzięki łasce Boga możemy zachować serce nasze w czystości. Szóste błogosławieństwo można by więc odczytać następująco. O, jakże szczęśliwy jest człowiek, którego motywy postępowania są absolutnie czyste. On bowiem będzie mógł oglądać Boga. Już teraz człowiek czystego serca, dzięki Jezusowi Chrystusowi, ma wgląd w duchową rzeczywistość, pełną bezcennych, nieprzemijających skarbów. Skarbów należących do wieczności, do Bożego Królestwa. Siódme z kolei błogosławieństwo zapisane jest w 9 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Rozpocznijmy rozważanie tych słów od zastanowienia się nad tym, jakie znaczenie mają użyte w nim pewne określenia. Pierwsze to słowo pokój. W języku greckim słowo to brzmi eirene, a w języku hebrajskim szalom. W języku hebrajskim słowo pokój nie oznacza jedynie braku kłopotów. Słowo pokój w tym języku zawsze znaczy to wszystko, co służy dla najwyższego dobra człowieka. Gdy na wschodzie ktoś mówił szalom, to nie tylko życzył komuś, by ominęło go nieszczęście, ale by miał wszystko, co jest najlepsze. W Biblii słowo pokój oznacza nie tyle wybawienie z kłopotów, ile radość z posiadanego dobra. Należy też zwrócić uwagę na słowo błogosławieni są pokój czyniący, a nie pokój miłujący. Czyniący pokój są błogosławieni. Zdarza się często, że ktoś miłuje pokój w sposób niewłaściwy, w wyniku czego powstaje niepokój. Może na przykład zaistnieć groźna sytuacja, a my dla świętego spokoju nie podejmiemy żadnej akcji. Wielu ludzi myśli, że miłują pokój, ale faktycznie gromadzą stos kłopotów na przyszłość. Wielu boi się konfrontacji i podjęcia jakiegokolwiek działania. Pokój, z którym Biblia wiąże błogosławieństwo, to nie unikanie problemów, ale rozwiązywanie ich, rozprawianie się z nimi i przezwyciężanie ich. Nasze błogosławieństwo nie domaga się pasywnej akceptacji zła z obawy, że mogą powstać jeszcze większe kłopoty, ale aktywnej konfrontacji, czynienia pokoju, nawet jeśli droga do niego prowadzi przez walkę, walkę ze złem. Czyniciele pokoju nazwani są synami Bożymi. To typowe hebrajskie określenie, sposób wyrażania się rabinów i Izraelitów w ogóle. Mamy takie wyrażenie jak syn pokoju zamiast człowiek pokoju. Synem pociechy nazwano na przykład Barnabasza. Znaczy to człowiek pokrzepiający na duchu. Błogosławieństwo stwierdza: błogosławieni są czyniciele pokoju, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Co to znaczy? Błogosławieni są czyniciele pokoju, ponieważ będą wykonywać to, czego oczekuje Bóg. Człowiek, który czyni pokój, jest zaangażowany właśnie w tej pracy, którą czyni sam Bóg, Bóg pokoju. Bóg wielokrotnie nazywany jest w Biblii Bogiem pokoju. Na przykład apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: a Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Jedno z imion Jezusa to Książę Pokoju. Tak, nasz Pan jest Bogiem pokoju i człowiek Mu oddany powinien być czynicielem pokoju. Rozważmy, jaka treść mieści się w błogosławieństwie pokoju. Skoro szalom oznacza to wszystko, co stanowi dla człowieka najwyższe dobro, to błogosławieństwo może mieć taki sens. Błogosławieni są ci, którzy dążą do tego, by wszystkim na świecie było lepiej. Prezydent Abraham Lincoln powiedział kiedyś: życzyłbym sobie, aby po mojej śmierci mówiono o mnie, że zawsze, gdzie tylko mogłem, wyrywałem ciernie, a na ich miejsce zasadzałem kwiaty. Błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy popychają świat naprzód ku lepszemu. Wielu wczesnych teologów Kościoła rozumiało to błogosławieństwo jeszcze trochę inaczej. Uważali oni, że ma ono takie znaczenie: błogosławiony człowiek, który zaprowadza pokój we własnym sercu i własnej duszy. W naszym wnętrzu istnieje konflikt. Toczy się walka pomiędzy dobrem i złem. Jakieś siły ciągną nas w przeciwnych kierunkach jednocześnie. Każdy z nas jest w pewnym sensie polem walki, polem, na którym toczy się wojna. Szczęśliwy jest więc człowiek, który zaprowadził pokój, pokój wewnętrzny, w sobie, który zakończył walkę i całe serce oddał Bogu. Jest jeszcze inne znaczenie słowa pokój, szczególnie ulubione przede wszystkim przez rabinów żydowskich. I najprawdopodobniej to znaczenie miał Jezus na uwadze. Rabini utrzymywali, że najwyższym zadaniem człowieka jest ustanawianie normalnych stosunków pomiędzy ludźmi. Do tego też Jezus zmierza. Wszędzie można znaleźć ludzi, którzy są ośrodkiem kłopotów, rozdrażnienia i sporów. Gdziekolwiek się znajdą, to albo sami się kłócą, albo powodują, że inni kłócą się pomiędzy sobą. Są siewcami niezgody. Tacy ludzie znajdują się niemal w każdej wspólnocie, w każdym społeczeństwie. Wykonują pracę iście diabelską. Z drugiej strony, dzięki Bogu, są ludzie, w których nie ma goryczy, ludzie, którzy budują mosty nad przepaściami, zapobiegają rozłamom i łagodzą rozdrażnienia. Tacy ludzie wykonują pracę Boga. Bowiem Bożym celem jest ustalenie pokoju pomiędzy ludźmi i pomiędzy ludźmi i sobą. Człowiek, który ludzi dzieli, wykonuje pracę diabelską. Człowiek, który ludzi jednoczy, wykonuje dzieło Boże. Błogosławieństwo to możemy więc odczytać następująco. Jakże szczęśliwi są ci, którzy normują stosunki pomiędzy ludźmi. Oni bowiem wykonują dzieło Boga. Zakończmy nasze rozważania przytoczeniem treści ósmego błogosławieństwa według współczesnego przekładu Nowego Testamentu. Szczęśliwi, którzy są krzewicielami pokoju, bo będą nazwani synami Boga.